Tak się złożyło, że we wtorek, ten dzień, oficjalny dzień prasowy, mamy poumawianych bardzo dużo wywiadów z polskimi twórcami, opowiadamy o polskich grach, co oczywiście nie zmieni, nas bardzo cieszy, kącik gramy po polsku. Jeżeli słuchacie regularnie w Giermaszu, no to myślę, że zwróciliście uwagę na to, że sporo miejsca poświęciliśmy grze Ancestors. No i tak, jesteśmy tutaj, za chwileczkę wszystko będzie jasne, Michał już dzierży pada. No i jest z nami Tomasz Gop.
Witamy. Tomek Gop, Destructive Creations. Cześć.
Od niedawna Destructive Creations.
Tak, od 2 miesięcy w zasadzie. Owszem, owszem.
Powiedz mi, czy już odcisnąłeś swoje piętno na Ancestors?
Ja nie jestem despotą, który lubi piętno odcinać i piętnować ludźmi, z których pracuję. Przede wszystkim. Po drugie, nie muszę, dlatego że zespół jest naprawdę doświadczony. Nie ma żadnego juniora w tym zespole. To może być kontrowersyjne, ale ja to mówię w pozytywnym sensie, bo ci ludzie są nie tylko bardzo doświadczeni, ale też pod wieloma względami samosterowni. Świetnie mi się z nimi pracuje. To po drugie, a po trzecie, ja naprawdę stosunkowo mało się znam na RTS-ach, na tyle, że ja się bardziej uczę, niż cokolwiek tutaj piętnuję w tej grze. Pracuje mi się bardzo dobrze z tymi ludźmi i zamierzam się bardzo dużo nauczyć na temat RTS-ów. No i wreszcie wróciłem fizycznie do robienia gier, bo po tylu latach zajmuję się też fizycznie, faktycznie produkowaniem elementów gry, co dla mnie jest masakrycznie fajne.
No właśnie, bo w tych informacjach o tym, że zasiliłeś Destructive Creations, było też to, że no, RTS-y to dotychczas nie była twoja domena, tak. Raczej RPG. Powiedzmy, co tu się właściwie będzie działo. RTS, czyli Real Time Strategy, wyjaśniając oczywiście tym, którzy być może nie wiedzą, no w tym żargonie branżowym jest sporo takich tego typu określonych, więc określeń, więc starajmy się jak gdyby tutaj wyjaśniać, cóż właściwie Michał za chwilkę będzie robił.
Masa rzeczy w grze Ancestors jest taka, że gracze, którzy grają w RTS-y, będą czuli się w niej jak w domu. Znaczy jest taka, że nie ma mega, mega udziwnień. Natomiast ciekawą rzeczą, i pewnie od tego za chwilę zaczniemy, bo Michał odpali pierwszą
misję. To włączaj.
To jest fabuła. I to jest też dla ludzi, którzy wiedzą cokolwiek o Destructive Creations, ale zaraz. Myśmy tutaj naprawdę postawili na fabułę. Naprawdę opowiadanie jej pomiędzy misjami, szczególnie gdy są rysowane cutscenki. Wiesz co? Ja ci oddam mikrofon, obejrzyjcie i wy mi powiedzcie, jak się wam podoba, bo to są ręcznie przez nas, artystów naszych, rysowane. Storm was approaching the shores of the kingdom of Umbria. A few months earlier, Ulthing, the council of Vikings, made the decision to plunder its largest abbey.
Ładnie to wygląda.
Bardzo ładnie to wygląda, to prawda. Dowiedzieliśmy się, że no cóż, wojownicy chcą splądrować osady. Wydawało się, że to będzie wszystko łatwe, lekkie i przyjemne, ale w krainie, którą najeżdżają, w Northumbrii właśnie trwa krwawa wojna domowa. To oznacza, że jest bardzo dużo oddziałów wojskowych, czyli nasze chłopaki chcą się obłowić, a wpadają jak śliwka w kompot w sam środek krwawej batalii. Jak rozumiem, będą musieli przeżyć.
No. I bardzo ciekawą rzecz, którą chciałem tutaj koniecznie dodać, to jest to, że coś takiego jak Lindisfarne, coś takiego jak Lindisfarne właściwie powinien powiedzieć, bo co się będziemy tutaj ten... Coś takiego jak najazd Wikingów na tę miejscowość,
na ten klasztor,
to są faktyczne rzeczy, które się wydarzyły. I teraz tak jak sposób, w którym my sobie budujemy fabułę i prowadzenie tejże w Ancestors, jest, podchodzimy do tego w ten sposób. Zawsze bazujemy na faktycznych, tam był król Æthelred, tam był król Osred II. To są prawdziwe historyczne postacie i te rzeczy, które tu są opisywane, one faktycznie robiły i się działy. Natomiast w grze robimy sobie bohaterów, którzy czasem są prawdziwi, czasem nie. Na przykład tutaj jest ten Ulf Żelaznobrody, tak? Ironbeard. I to jest postać, którą myśmy stworzyli. Ale ona siedzi w tych realnych wydarzeniach i bardzo chcemy opowiedzieć historię tak, żeby gracz brał w niej udział, żeby ona była niesamowita. Stąd właśnie pomysł na bohatera, ale jednocześnie chcemy, żeby ona bazowała na historii, której trochę też można się nauczyć albo ją poznać. Takie wiecie, masło czekoladowe i czekolada w jednym, nie?
A słuchaj, ale czy to oznacza, że nie będzie fireballi, nie będzie elfów, gnomów, smoków?
Nie. To może być pierwszy projekt, w którym pracujesz, że nie ma czegoś takiego, co mi wcale nie przeszkadza. Ale tak, to się mówi historically accurate. Tu staramy się być tak, zdecydowanie. Na przykład Wikingowie nie mają rogów na hełmach. Siekiery Wikingów nie mają rozmiaru średniej lodówki, tylko są takimi bardziej ciupagami, można by nawet powiedzieć, bo tak faktycznie te siekiery wyglądały. One były do rozłupywania czaszek, a nie do odrąbywania połowy ciała. Także to wszystko jest w miarę historycznie poprawne. Staramy się. I wiem już, że nie tylko się ludziom to podoba, bo jest to ciekawe, ale też dostajemy feedback, że trafiamy. Że to jest faktycznie tak, te grupy rekonstrukcyjne, które dzisiaj się bawią w te rzeczy, doceniają to i widzą w tym. Na przykład tarcze, które mamy w grze, mają symbole grup rekonstrukcyjnych, które dzisiaj faktycznie odtwarzają, czy to w Wolinie, w Grunwaldzie, te wszystkie bitwy, to są symbole, których oni używają. Znamy sporo z nich.
To tak dotknąłeś, wiesz, takich czułych nut, bo tak, my ze Szczecina do Wolina to mamy tak przysłowiowy rzut beretem, to po pierwsze. Po drugie, drużyna Grodu Trzygłowa, czyli jedna z tych grup historycznych, od twórców historycznych.
Kurczę, może nawet ich symbol mamy. Ja nie wiem akurat, ale może.
Oni mają czerwony, na czerwonym tle, zdaje się. Także drużyna Grodu Trzygłowa, zresztą zdaje się Igor Gurewicz, czyli wojewoda drużyny Grodu Trzygłowa, zawsze w Wolinie daje sygnał do ataku, jeżeli chodzi o te słynne potyczki na wolińskich polach, także no my tutaj jak gdyby doskonale rozumiemy te klimaty, potyczki wojów, no tu mamy, na razie oglądamy scenkę stworzoną na silniku gry,
tak,
jak rozumiem,
tak, jak najbardziej.
I za chwilkę dojdziemy do taktycznej rozgrywki.
To jest w ogóle materiał, który myśmy już wypuścili, także ta scena, gdy Wiking wyskakuje z łodzi, nie będę spoilował, jak ktoś jeszcze nie widział, niemniej jednak zmierzam do tego, że to, czego jeszcze nie widzieliście, to jak ta cutscenka się kończy, to faktycznie przechodzi w grę. I to jest już taki trochę trademark Destructive Creation. W Hatred było tak samo. Była cutscenka, która potem przechodziła w grę. No. A tu mój ulubiony kawałek Adama Skorupy.
Dodajmy też, że to, co widzimy, to jest wersja pre-alfa przygotowana właśnie na Gamescom 2017. Nie będę zadawał tych pytań o premierę, wiesz. To...
Nie, drugi kwartał 2018.
Aha, drugi kwartał 2018.
PC i Xbox One.
Na razie,
tak. Znaczy, my nie robimy w tej chwili PS4, żeby to było jasne. Pewnie byśmy chcieli, byłoby super, ale mamy 20 parę osób w zespole tylko, także nie jesteśmy w stanie w tej chwili pracować nad PS4. Masz tutorial generalnie, najechać kursorem na skład i go X-em zaznaczyć. I w zasadzie...
I ruszasz A. Bo oczywiście...
Twoim celem jest teraz dołączyć do Ulfa, do dowódcy z jednostki, on gdzieś tam dalej stoi. W międzyczasie, jak będziesz biegł do niego, proponuję ci wcisnąć lewą gałkę, action camera, feature, z którego jesteśmy pełni kontrolowalna, z której jesteśmy bardzo dumni. Zawsze, gdy coś się dzieje, jak walczą albo gdzieś biegną, zaznacz sobie obydwa, bo w tej chwili zaznaczyłeś tylko jeden skład. Jak znajdziesz kursorem na mapę i dwa razy X przyciśniesz, gdziekolwiek na mapę, na ziemię, i dwa razy X, to zaznaczasz wszystkie totalnie. To warto sobie tego używać. No i idziesz. Jesteśmy przed Bambara, przed tym miasteczkiem, które wydawało nam się, że łatwo będzie napaść, ale no, wyszło jak zawsze. Od frontu nie jesteśmy w stanie wejść, zresztą jak najedziesz kamerą za płot, to zobaczymy tego kolesia z trailera, który był jego bohaterem.
Zginął.
Tak, on tutaj leży cały czas. I wszystko z trailera jest generalnie, jak ktoś zginął. Nie jesteśmy w stanie się tu przebić, będziemy musieli w ogóle pójść naokoło. No i ta tutorialowa misja nam będzie tłumaczyła masę właśnie podstawowych mechanik.
No dobra, a powiedz mi, czego ty się nauczyłeś, pracując nad RTS-em?
No wiesz, że dopiero 2 miesiące pracuję. Stary, jeszcze tyle nauki przede mną. Nie mogę powiedzieć, że już się nauczyłem wszystkiego. Ale przede wszystkim bardzo mało w życiu w RTS-y grałem. Dlatego dla mnie to jest masa w ogóle informacji o tym, jak działają. Mi się zawsze wydawało, że RTS-y to są gry dużo wolniejsze niż te, w które gram. A jak widzę nie tylko to, ale też na przykład... Jak patrzę, jak w rozgrywkę dla wielu graczy gramy u nas, to jest to naprawdę niesamowicie dynamiczne. Byłem bardzo zaskoczony i podoba mi się to, bo jest to gra, która wymaga... Ja na przykład dla mnie granie w multi w Ancestors jest za szybkie. Ja nie jestem w stanie tego ogarnąć, szczególnie z ludźmi z zespołu, którzy robią to naprawdę dobrze. Dla mnie to jest zbyt wymagające, szczerze.
Multiplayer to myślę ważny w tej chwili feature, jak to się mówi, ważna cecha gry. Nie wiem, myślicie o jakichś rozgrywkach, czy na razie zobaczycie, jak się przyjmie?
Nie, wiesz co, w planie mamy tak. W ogóle czekaj, może ci opowiem w ogóle o całym zakresie tego, co chcemy wyprodukować. Jeśli chodzi o kampanię dla pojedynczego gracza, będą rozdziały dla każdej z czterech frakcji, czyli Wikingowie, czyli Słowianie, Brytyjczycy i Niemcy. Każdy z nich będzie miała mniej więcej 10 misji podzielonych na dwie kampanie, czyli około 40 misji w grze. I tu ważna uwaga. Istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że nie będziemy w stanie wypuścić wszystkiego razem w dniu premiery, ale jeżeli coś będziemy musieli, że tak powiem, doprodukować, jakieś misje, które nie wejdą w tej paczce, którą już teraz obiecujemy, to na pewno będą za darmo dla tych, co kupili grę. Dodatkowo, jeśli chodzi o grę dla wielu graczy, to będzie to na pewno tryb 1 na 1, będzie to tryb też 2 na 2, 3 na 3 i też będzie tryb taki po prostu deathmatchu oraz będzie taka domination, gdzie przyjmujesz jakiś punkt, musisz go utrzymać jak najdłużej i to ci nabije punkty. Czekaj, tylko powiem Michałowi, musisz sobie teraz tak, zaznaczyć dwa składy tarczowników, bo tu cię gra prosi, żebyś użył skilla podnoszenia tarczy. Także jak przytrzymasz lewy trigger i najedziesz na ten, to sobie dodasz do zaznaczenia X-em, no na banerze możesz tak, ale przytrzymując najedź na ten drugi, doznacz go, o, teraz masz te obydwa zaznaczone i możesz to zrobić na dwa sposoby, przytrzymując lewy bumper wcisnąć X albo, co może być fajniejsze, prawy trigger i masz koło z komendami i wydaj im komendę podnieść, no, taki tutorial, nie?
Podnieście tarczę.
Bo łucznicy strzelają, dlatego nie biegną z podniesioną tarczą, pomaga im to trochę przedrzeć się. A teraz to już generalnie prosta sprawa, to co Wikingowie robią najlepiej, także śmiało.
Mówi się, że RTS-y to jest w tej chwili, no nie jest to, może inaczej powiem, to nie jest tak popularny gatunek jak był kiedyś, z drugiej strony...
Nie jest tak reprezentowany jak kiedyś, co nas bardzo cieszy, bo będziemy, no właśnie, mamy szansę istnieć na tym rynku.
Do tego dokładnie chciałem przejść, z ust mi to wyjąłeś, super, po prostu
macie... Strasznie mnie to cieszy w tym sensie, że naprawdę DC ma szansę tą grą nie tylko pokazać, że robi po prostu dobrą grę, ale być w momencie, wydać ją w momencie, kiedy nie będzie 15 innych premier RTS-ów, wiesz, na rynku w tym czasie. A przykład wczoraj pokazali Age of Empires 4 koncepty, nie wiadomo kiedy to wyjdzie w ogóle, nie? Mamy sporą szansę być przed nimi, prawdopodobnie 100% tak naprawdę.
No, dobra data premiery, patrz chociażby Titanfall 2, jak to wyszło, a patrząc chociażby teraz na Crash Bandicoot Insane Trilogy, które podbiło listy sprzedaży, bo akurat nie miało konkurencji, data premiery myślę, że absolutnie jest rzecz kluczowa. Tomek Gop, ty byś mógł, ty wszystko nam to opowiedziałeś, bardzo się z tego cieszymy.
Tam wszystko.
No ale sporo.
O, wiem jeszcze, muszę się dużo nauczyć.
Michał walczy, to nie jest takie proste jak było w Ruinerze, że po prostu siekałeś, rąbałeś i mordowałeś.
Uważaj, zginie Ulf, to przegrasz.
No uważaj, bo zaraz twój wódz tutaj zginie.
On ma walczyć na pierwszej linii, to jest wodzem.
A czekaj, bo on teraz wybrał frontalny atak, a może lepiej byś tych tarczowników, żeby cię osłaniali przed
Mógłby rozdzielić jednostki, oczywiście. Ale gramy strategię czy coś, nie?
Nie, tu widzę strategia frontalnego ataku, hura.
Ale dotknąłeś bardzo ważnego tematu. My bardzo chcemy, żeby ta gra była taka, żeby można było na przykład walki stoczyć dużo szybciej, jeżeli używasz tych zaawansowanych strategii, ale jak jednym blobem uderzasz na przeciwnika, też się da przejść. Większość, może nie każdą, ale większość misji da się przejść. I tak się da w tą grę grać, naprawdę, bo myśmy sporo zainwestowali czasu, pieniędzy i wysiłku, pracy w historię. Chcemy, żeby można było grać w tą grę tak naprawdę tylko dla historii.
A teraz podpalam budynki.
Plądrujesz, znaczy się.
No nie, podpalam, zobacz.
Zaraz... Czekaj, trzeci z budynków to będzie kościół, już się nie może doczekać.
No dobra, słuchajcie.
To tu kończymy.
Ancestors. Destructive Creations. Oni muszą być trochę kontrowersyjni. Nie ma lekko. Dobra, zaraz zresztą opowiesz, Michał.